południu, wnet na godzinę 16:28 i przechodzimy do spraw polskich. Przy telefonie redaktor Wojciech Biedroń, portal W Polityce, Telewizja w Polsce i Tygodnik Sieci. Dzień dobry, panie redaktorze.
Witam państwa bardzo serdecznie.
Spłodził pan tekst, który opisuje, co oznacza dla polskiej polityki wyrok Sądu Najwyższego, dokładnie Izby Pracy Sądu Najwyższego i co on oznacza.
No właśnie, ja bym chciał wiedzieć, co oznacza. My na razie dajemy jakąś bardzo wstępną diagnozę tego, co się stało. Doszło do sytuacji kuriozalnej. A nie tylko, moim zdaniem doszło do skandalu rzeczniczego, takiego bezprecedensowego. Ja naprawdę nie przypominam sobie podobnej sytuacji, a mianowicie jedna z izb Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego uznała, że Trybunał Konstytucyjny oraz równoległe i równorzędne izby Sądu Najwyższego można po prostu wyrzucić do kosza. Można również wyrzucić do kosza Krajową Radę Sądownictwa oraz pośrednio prezydenta Andrzeja Dudę, bo de facto dzisiaj Izba Pracy postawiła się w takiej roli Trybunału Konstytucyjnego, jakiejś izby nadrzędnej, jakiejś nadrzędnej izby nad wszelkimi polskimi konstytucyjnymi, umocowanymi konstytucyjnie organami. No, co też stwierdziła bowiem Izba Pracy. Ano to, że Izba Dyscyplinarna właściwie nie istnieje, że właściwie można z pominięciem Izby Dyscyplinarnej rozpatrywać spory, które były udziałem tej Izby, czy Izba rozstrzygała te kwestie. Co dalej? No, Krajowa Rada Sądownictwa zasadniczo jest niekonstytucyjna, źle obierana, wadliwie, politycznie i tak dalej, mimo że przypominam Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego, że o tym, co jest konstytucyjne, a co nie jest w Rzeczpospolitej Polskiej, jeszcze ciągle, mimo pewnego płaczu pani Gersdorf, jednak orzeka o tym Trybunał Konstytucyjny. Wyrok, no bardzo świeży, więc oczywiście pamiętajmy, że ciągle nie mamy pisemnego uzasadnienia, mamy jedynie ustne uzasadnienie dwójki z trójki sędziów. Dla mnie szokujące, że w tak fundamentalnych sprawach orzeka jednak pewien skład okrojony, trzyosobowy, nie siedmioosobowy. No tu proceduralnie bardzo dziwna sytuacja i co najważniejsze, mamy do czynienia z wielkim oszustwem i wielką manipulacją. A to dlaczego? A no dlatego, że wyrok Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego rzekomo opiera się, czy wypływa, czy jest umocowany na wyroku TSUE z 19 listopada 2019 roku. Tymczasem słuchając ustnego uzasadnienia i czytając te przerażające 8 punktów, które Sąd Najwyższy raczył był na swojej stronie internetowej, że tak powiem, pokazać, no to się nijak ma do wyroku z 19 listopada TSUE. No co TSUE zrobiło 19 listopada? TSUE w jednej konkretnej sprawie stwierdziło, stroną był sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, który skarżył opinię Krajowej Rady Sądownictwa. To już jest kuriozalne, bo opinii nie da się skarżyć. Można decyzję skarżyć, wyrok można skarżyć. No wiele rzeczy skarżyć można, ale nie opinię, ale niech będzie. W związku z powyższym TSUE, jak to TSUE umyło ręce, odesłało sprawę do Polski i stwierdziło, rozpatrujcie to sobie w Sądzie Najwyższym. I tu zaczyna się pierwsze oszustwo. W Sądzie Najwyższym TSUE nie wskazało izby, która miałaby się tym zajmować, prawda? Stąd Izba Kontroli Nadzwyczajnej no wystąpiła, że no zasadniczo to są kwestie tego typu, które ona powinna rozpatrywać. No pani, jak przypuszczam, pani prezes Gersdorf uznała sobie inaczej, przekazując sprawę do Izby, gdzie jest cała armia załóżników i sojuszników pani Małgorzaty Gersdorf. Stąd w tytule artykułu, który, jak słusznie pan redaktor zauważył, popełniłem, jest tam informacja o tym, że to jest taki pożegnalny prezent odchodzący już za kilka miesięcy pani Małgorzaty Gersdorf. Co następne? No niezwykle niebezpieczna sytuacja.
Ale to jeszcze jedno, tutaj mamy mało czasu, i chciałbym jedno wiedzieć. Czy zdaniem tego wyroku tej Izby Pracy Sądu Najwyższego sędziowie mianowani przez obecną KRS mogą orzekać ich zdaniem, czy nie mogą?
I to jest bardzo ciekawe, bo teoretycznie nie mogą. Znaczy, biorąc pod uwagę jakby wyraz tego wyroku, no to zasadniczo nie mogą albo są po prostu podważalni. No to sprowadzanie zwykłe niebezpieczeństwo dla pewnej pewności procesu sądowego w Polsce.
A ile mamy setek albo tysięcy wyroków, które wydali sędziowie już nominowani czy wskazani przez obecną Krajową Radę Sądownictwa?
Nie mam takich liczb.
Ale to są setki, są tysiące?
Kilkuset. No na pewno idące.
Mówi o wyrokach.
Setki. Myślę, że idące już w tym momencie w setki, jeśli nie ponad 1000 czy 2000.
I każdy z tych wyroków teraz może być, jak rozumiem, wzruszony.
Oczywiście to oczywiście teoretycznie, prawda, bo sąd drugiej instancji, podobnie jak pan sędzia Juszczyszyn z Olsztyna, może sobie stwierdzić, że w pierwszej instancji wydał go sędzia źle osadzony, źle obrany, czy źle opiniowany przez KRS, neo-KRS oni mówią, a w związku z powyższym dla mnie ten wyrok jest niebyły, prawda. Oczywiście mówię w dużym skrócie, żeby państwu przybliżyć jakby ogólne założenia tego wyroku, bo oczywiście prawnie on jest dużo bardziej skomplikowany, ale no, do tego się to może sprowadzać. W związku z powyższym mamy do czynienia do sytuacji z niezwykle groźnym, ewentualnym chaosem w polskim sądownictwie, no niespotykanym przynajmniej w drugiej czy trzeciej wręcz RP. Więc tutaj jakby ostrzegam, bo sytuacja może być naprawdę groźna.
To już...
Cała armia sędziów czeka tylko na tego typu właśnie, tego typu orzeczenie po to właśnie, żeby wprowadzać chaos, żeby wprowadzać pewną demobilizację całego tego systemu, jego jedności i jego właśnie kompatybilności również z przepisami.
Panie redaktorze, to jeszcze ostatnie pytanie. Czy jest jakiś tryb odwołania, czy jakoś ktoś teraz może ten wyrok, który wydała ta Izba Sądu Najwyższego, wzruszyć, podważyć?
No właśnie to jest problem, że orzek Sąd Najwyższy, prawda, Izba tutaj w tym przypadku pracy. Znaczy moim zdaniem ten wyrok w pewnych częściach jest w ogóle niebyły, moim zdaniem, ponieważ on zahacza o kwestie dotyczące KRS-u, a przypominam, że jesienią tego roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że z Krajową Radą Sądownictwa zasadniczo wszystko jest w porządku, jeśli chodzi o kwestie konstytucyjne. A tymczasem właśnie ta Izba to podważa. Moim zdaniem będzie potrzebne orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. W jakim trybie, z jakiego wniosku trzeba byłoby się zastanowić. Ja przyznam szczerze, że jeszcze tego nie rozpatrywałem, nie analizowałem, ale wydaje się, że jakiś mocny głos znowu Trybunału, no tylko że rodzi się pytanie w takim razie, ale dlaczego, tak? Skoro już raz orzekł. No to rodzi sytuację niezwykle trudną. Też pamiętajmy, że prawdopodobnie o podobnej sprawie, przynajmniej tak wnioskuje Izba Kontroli Nadzwyczajnej. Może mieć sytuację, w której de facto w tym samym przedmiocie orzekają dwie izby równorzędne Sądu Najwyższego. No, to rodzi już w sposób oczywisty niebezpieczeństwo, no już kompletnego galimatiasu prawnego, który mam nadzieję nie odbije się na stronach, bo to jest najistotniejsze. To, jaki humor ma przewodniczący KRS-u, czy pani Małgorzata Gersdorf, średnio mnie interesuje, ale to, z jaką sytuacją w sądzie spotka się Kowalski czy Pietroń, prawda, w tym przypadku, no to już zasadniczo zmienia postać rzeczy, bo to są kwestie jakby fundamentalne. No dla państwa polskiego, no dla pewnej konstrukcji tego państwa, prawda? Normalnej, opartej na prawie i opartej na konstytucji.
Powiedział Wojciech Biedroń, cały tekst Wojtka można znaleźć na jedynce portalu W Polityce. Dziękuję bardzo, panie redaktorze.
Bardzo dziękuję, do usłyszenia.
Do usłyszenia, 16:36 na zegarach. Redaktor Wojciech Biedroń był państwa gościem i to pierwszy, ale nie ostatni komentarz do wyroku Izby Pracy i Spraw Społecznych Sądu Najwyższego. Wyrok, który między innymi uznaje, że Izba Dyscyplinarna, czyli ta świeżo powołana Izba w ramach reformy Sądu Najwyższego, nie jest sądem w rozumieniu prawa Unii Europejskiej, a obecna KRS nie jest organem bezstronnym i niezawisłym, tak orzekła jedna z izb Sądu Najwyższego.